Dzień dobry, mamy poniedziałek, godzina 14.30 i witamy w programie Za Orbitą. Mówi dla Was Jakub Tokarek. Dzisiaj niestety bez Kasi, ale za to mamy gościa. Mamy gościa pana Tomasza Kundery z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Naszym dzisiejszym tematem odcinka będzie historia właśnie astronomii w Krakowie, czyli tego, jak na uczelni w UJ-cie zaczynano budowę obserwatorium, gdzie ono się znajdowało kiedyś, gdzie się znajduje teraz, czym się zajmuje i ogólnie takimi historiami okołoastronomicznymi związanymi z Krakowem. Właśnie może pierwsze pytanie moje byłoby, kiedy powstało pierwsze obserwatorium astronomiczne działające przy Uniwersytecie?
Formalnie pierwsze obserwatorium zostało powołane w 1792 roku, ale to nie znaczy, że przedtem nie funkcjonowało. Przedtem obserwacje prowadzone były z tarasów budynków uniwersyteckich w centrum miasta, ponieważ astronomia od samego początku towarzyszyła uniwersytetowi, już od XV wieku. Ostatecznie Kopernik dlatego tu przyjechał, że tu wykładano astronomię. Wtedy jednak nie było ani osobnych budynków, ani osobnych wydziałów, a natomiast mieliśmy dwie katedry, katedrę astronomii i katedrę astrologii. Bo aż do XVI wieku również astrologia była nauką wykładaną na uniwersytecie. Później pierwsze formalne obserwatorium, które przybrało nazwę Obserwatorium Krakowskiego, zorganizował profesor Jan Śniadecki. Otwarcie oficjalne nastąpiło w 1792 roku, natomiast nieoficjalnie już w 1791 roku prowadzono obserwacje i zostało ono ulokowane na ulicy obecnie Kopernika. Niestety nie pamiętam, jak się wcześniej nazywało, w dzielnicy Wesoła. Jeżeli Państwo widzieli kiedyś ogród botaniczny i stojący tam budynek, to właśnie jest to historyczny pierwszy budynek, osobny budynek Obserwatorium Astronomicznego Krakowskiego.
Do rozmowy z panem Tomaszem Kunderą wrócimy już za chwilę, a teraz posłuchajcie proszę Franz Ferdinand, Take Me Out.
take whatever's left and take it with you out the door. See if I cry, see if I shed a single sorry tear. I can't say that it's been that great. No, in fact, it's been a wasted worried year.
Audycji Za Orbitą rozmawiamy dziś o astronomii w Krakowie. Przed chwilą mówiliśmy o budynku obserwatorium w dzielnicy Wesoła, gdzie zostało założone, umieszczone, umiejscowione obserwatorium pod koniec XVIII wieku. Jakie instrumenty znajdowały się wtedy na wyposażeniu? Bo to się pewnie zmieniało cały czas, teraz mamy nowsze.
Oczywiście. Wraz z rozwojem techniki, możliwości obserwacji instrumenty też się zmieniały. Pierwsze instalacje były bardzo, bardzo małe. Niewielkie instrumenty, które pochodziły na przykład z obserwatorium Kolegium Jezuickiego w Poznaniu, ufundowane jeszcze przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Były to niewielkie lunetki, jeden bardzo mały teleskop zwierciadlany, a oprócz tego instrumenty służące do pomiarów kątów, czyli astrometryczne, kwadranty i tym podobne. Także wyposażenie pierwszego obserwatorium nie było bardzo bogate. Mimo to udawało się prowadzić całkiem znaczące jak na ten czas obserwacje, ponieważ profesor Jan Śniadecki był świetnym obserwatorem. Obserwował na przykład pierwsze odkryte planetoidy, Ceres, Dzięki temu Obserwatorium Krakowskie na początku XIX wieku było już rozpoznawaną marką wśród astronomów w Europie. Więc to były te pierwsze instrumenty. Oczywiście po latach bardziej upadków czy rozwojów związanych z historią naszego kraju, ze zmianami, jakie zachodziły w rejonie Krakowa, polityczną sytuacją, wojnami, powstaniami i tym podobnymi rzeczami, również instrumentarium obserwatorium ulegało dramatycznej zmianie. Raz, że było niszczone w czasie wojen, dwa, że potem szybko to starano się odbudować. W okresie dwudziestolecia międzywojennego, kiedy nastąpił powtórny rozwój obserwatorium, podstawowymi instrumentami były teleskop, luneta, w zasadzie refraktor Greba o średnicy 20 cm i tak zwana amerykanka pozyskana ze Stanów Zjednoczonych w darze, która również służyła do obserwacji. Były to teleskopy otrzymane w latach pod koniec lat 20. i wtedy były podstawowymi instrumentami badawczymi. Oczywiście umiejscowienie pierwszego tego obserwatorium nie było przypadkowe, starano się wyprowadzić je jak najdalej poza miasto. W XVIII wieku dzielnica Wesoła, czy wtedy jeszcze być może wieś Wesoła, była daleko poza Krakowem, wtedy mury miejskie w okolicach Plant zamykały obręb Krakowa. No, w miarę upływu czasu stało się to centrum miasta, więc w XX wieku astronomowie bardzo chcieli się przenieść gdzie indziej. I w latach 60. im się to udało, już od lat 50. jako miejsce przyszłego obserwatorium spodziewano się, że wybór padnie na Fort Skała, leżący za Lasem Wolskim. W latach 50. 60. XX wieku było to bardzo daleko od centrum miasta, więc znowu astronomowie wyprowadzili się poza miasto i oficjalnie od 1964 roku Obserwatorium Krakowskie, które później zmieniło nazwę na Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, znajduje się właśnie tam, w Forcie Skała, na zachodnim cyplu miasta Kraków.
compare myself with every selfie. Lose sleep over wealth, it's not healthy. Finding a new religion on Yelp to come help me. Praying to the label itself, do not shelf me. In the middle with the beggars and rejects. Reading between texts with weed, liquor, and sex. She say she love me at dusk, but at dawn I pack up my things.
Naszą historię astronomii w Krakowie przerwaliśmy w momencie zmiany lokalizacji obserwatorium, które od lat 60. znajduje się w Forcie Skała. To też przeniesienie tam obserwatorium jest związane z obserwacjami radiowymi, które wtedy były powiedzmy taką rozwijającą się dziedziną i też Kraków chciał zabłysnąć w tej dziedzinie i może z tym jest związana taka historia dość ciekawa budowy radioteleskopu.
Tak, w sumie zabłysnął, dlatego że przeprowadzono w tymże obserwatorium, w zasadzie jeszcze zanim ono powstało, czyli w samym Forcie Skała, pierwsze w Polsce historyczne obserwacje radiowe wszechświata. Radioastronomia w ogóle jako taka zaczęła się rozwijać dopiero po II wojnie światowej, dlatego że dopiero wtedy skierowano pierwsze proste instrumenty, pierwsze proste anteny na kosmos, zupełnie zresztą przypadkowo. I okazało się, że wszechświat świeci również w zakresie radiowym, można wykorzystać te obserwacje do jego badania. Polscy naukowcy również chcieli się włączyć w tą nową zupełnie dziedzinę i okazją było zaćmienie Słońca, które miało miejsce w 1953 roku. Było to całkowite zaćmienie Słońca widoczne w Polsce. Dzięki temu była to niezwykła sytuacja, kiedy można było spróbować przeprowadzić obserwacje radiowe. Skonstruowano dzięki temu w tym celu pierwszy bardzo prosty teleskop radiowy, który został umieszczony właśnie w Forcie Skała i dokonano pierwszych obserwacji. Nie były one może bardzo precyzyjne, ale entuzjazm, jaki się z tym pojawił i możliwość dokonania jakichś nowych badań spowodowały, że bardzo szybko pomyślano o tym, żeby postawić kolejny teleskop radiowy i prowadzić obserwacje słoneczne bardziej systematycznie. Zresztą te obserwacje są mniej lub bardziej w sposób ciągły prowadzone aż do dziś za pomocą zmieniających się radioteleskopów, które w Obserwatorium Krakowskim, Obserwatorium Uniwersytetu Jagiellońskiego wciąż obserwują Słońce na falach radiowych. Jest wiele anegdot oczywiście związanych z historią rozwoju radioastronomii, choćby fakt, że profesor Strzałkowski usiłował pozyskać do celów astronomicznych poniemiecki radar znajdujący się na Półwyspie Helskim, dzięki czemu miał okazję spędzić przynajmniej jakiś czas na komisariatach i być przesłuchiwany, że w celu uzyskania informacji, skąd ma takie dane i skąd wie, do czego to służy. Jako że w tym czasie to było oczywiście wszystko objęte tajemnicą wojskową, na szczęście mógł wrócić do pracy naukowej i dalej kontynuować obserwacje radiowe.
I w tym momencie w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego mamy, jeżeli dobrze pamiętam, 3 radioteleskopy. Tak?
Tak, mamy 3 stacjonarne radioteleskopy. Nazywamy je duży, mały i najmniejszy ze względu na średnicę czaszy. Są to teleskopy z pojedynczą czaszą. Największy ma 15 metrów, średni 8, a najmniejszy to 3-metrowy teleskop edukacyjny. Każdy z nich służy do innych zadań, chociaż pierwszy, największy, zasadniczo przeznaczony jest dla studentów do ćwiczeń i do poznawania metod obserwacyjnych i pracy z obserwacjami radiowymi. Dlatego, że jak można się domyślić, widok nieba radiowego i sposób opracowywania danych radiowych zdecydowanie odbiega od tego, do czego większość ludzi jest przyzwyczajona, patrząc na nocne niebo.
Właśnie w którym miejscu się przykłada oko, żeby patrzeć przez radioteleskop?
No
tak?
Właśnie, oko należy przyłożyć do monitora, więc zasadniczo niezbyt blisko, bo z bliska nic się nie zobaczy. Radioteleskop wykonuje obserwacje na częstotliwościach, które naszym zmysłom są kompletnie niedostępne, są to częstotliwości radiowe, dlatego sygnał musi być przetworzony na obraz, który możemy zobaczyć. Bez monitora komputerowego nie byłoby to w zasadzie możliwe. W początkach radioastronomii, oczywiście, kiedy komputery też nie były zbytnio dostępne, stosowano zapis na papierze, czyli wszystkie odebrane sygnały po przetworzeniu na wartości odpowiednich natężeń, po przetworzeniu na prądy, na temperatury, zapisywane po prostu na papierze milimetrowym. W ten sposób tworzono mapy obserwacji radiowych. No obecnie obserwator radiowy głównie pracuje przy komputerze, sterując swoim teleskopem, a przy okazji zbiera dane i redukuje je, żeby zobaczyć, co, jaki obiekt wyemitował promieniowanie odbierane na miejscu.
Do naszej rozmowy wracamy już za chwilę, a teraz posłuchajcie Billie Eilish, Bad Guy.
Alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
W poprzednim wejściu rozmawialiśmy m.in. o radioteleskopach, które znajdują się w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz to były takie teleskopy pojedyncze, natomiast od niedawna, od ilu lat jest już LOFAR w Polsce? To jest nowoczesne urządzenie radioastronomiczne.
LOFAR jest bardzo nowym projektem. Jego pierwsza stacja obserwacyjna w Polsce rozpoczęła obserwację bodajże 3 lata temu. Jest to duży projekt interferometryczny służący do obserwacji na bardzo, bardzo niskich częstotliwościach, czyli na bardzo długich falach radiowych. Są to fale tak długie, że teleskop tego systemu nie przypomina już nawet tego, co ktoś by mógł sobie wyobrażać jako teleskop radiowy, jako radioteleskop. Nie ma tam mowy o czaszy, nie ma tam mowy o sterowaniu ruchem takiego teleskopu. Bardziej on przypomina spore pole obsiane metalowymi prętami. dlatego że w zasadzie kształt odbiornika, kształt teleskopu jest tutaj mniej istotny. Bardziej istotne jest to, czy potrafimy sygnał, jaki wytwarza się w metalowych elementach, wywoływany właśnie tymi falami radiowymi o bardzo dużej długości, a bardzo małej częstotliwości, czy potrafimy go odpowiednio przetworzyć na to, żeby zobaczyć, że jest to obraz promieniowania pochodzącego z odległego wszechświata. LOFAR jest dużym, nowoczesnym projektem obejmującym całą Europę. Jego centrum znajduje się w Holandii. Ma kilkadziesiąt stacji w całej Europie. W Polsce znajdują się trzy takie stacje. No i jedna z nich należy właśnie do Obserwatorium Krakowskiego, a ulokowana jest w Łazach koło Bochni. Jeżeli ktoś z Państwa będzie miał okazję tam przejechać i zobaczy dziwne pole obsiane dziwnymi urządzeniami, to będzie to właśnie stacja obserwacyjna systemu LOFAR.
W Krakowie astronomowie zajmują się nie tylko radioastronomią, ale też innymi działkami, bo mamy jeszcze kilka teleskopów optycznych.
Oczywiście zainteresowania astronomów są bardzo rozległe. Wszystkie dziedziny astronomiczne są reprezentowane w naszym obserwatorium. Natomiast jeśli chodzi o urządzenia, to mamy jeszcze teleskopy optyczne. Tutaj nie są to być może giganty, ale wystarczają do prowadzenia badań powiązanych z choćby kometami czy z gwiazdami zmiennymi. Największy teleskop optyczny znajdujący się w Obserwatorium Krakowskim, Obserwatorium Jagiellońskiego, ma 50 cm średnicy. Jeżeli Państwo porównacie to z największymi istniejącymi na świecie, które mają nawet 10-metrowe zwierciadła główne, może wydać się bardzo mało, ale trzeba wziąć pod uwagę, że warunki obserwacyjne miasta Kraków nie są takie jak warunki obserwacyjne w Andach w Ameryce Południowej, w związku z czym nie ma tu potrzeby ani sensu instalowania dużych teleskopów. Teleskopy w zależności od rozmiaru mają różne zadania. Nasze teleskopy optyczne służą kilku programom obserwacyjnym i ich rozmiar jest wystarczający do tych zadań. Tychże programów nie mogłyby prowadzić wielkie teleskopy, dlatego że są to już dla nich obiekty na przykład zbyt jasne, by mogły je obserwować. Wielkie teleskopy skupione są na odległym wszechświecie i na obiektach bardzo słabych. Teleskopy mniejsze mogą obserwować te obiekty, które są już tam dla tych większych niedostępne ze względu na zbyt dużą jasność, co może się wydawać zaskakujące, ale po prostu urządzenia, które na nich pracują, przystosowane są do bardzo, bardzo słabych sygnałów i te silniejsze już są szkodliwe.
Don't buy the wire, make my mind. lubi piękne słowa, nawet jeśli to, co mówisz, nie ma żadnej treści. Ja nie chcę rozpaść się na części, nie. Czarne chmury nie pojawią się już więcej. Puszczam tylko te, co dają mi amnezję. Dwie platyny na mej ścianie świecą pięknie, a ja nadal, nadal nie wiem, gdzie ty jesteś. Chcę cię teraz, chcę cię już. Niech sąsiedzi słyszą znów, jak się wdzieram tu bez słów pod twą skórę, tak jak tu. Chcę cię teraz, chcę cię już. Niech sąsiedzi słyszą znów, jak się wdzieram tu bez słów pod twą skórę, tak jak tu. One chcą się o mnie zabić, bo mam fajne dziaby. Nie słuchają, co mnie rani, kochają zdrady. Wiem, że lubią te uczucia, gdy nie czują twarzy. Teraz nie chcę o tym myśleć, jestem zbyt pijany. Ja nie chcę tego, ja nie chcę tego. Mam dość już tego, ominąłem brudne niebo. W każdym mieście daję fuego, w tym kraju robię przełom. Ale powiedz, co mi z tego. Nie pozwól mnie zabrać, już brakuje tchu. Dla ciebie to bla bla, ja chcę cię na już. Ja chcę cię na już. Chcę cię teraz, chcę cię już. Niech sąsiedzi słyszą znów, jak się wdzieram tu bez słów pod twą skórę, tak jak tu. Chcę cię teraz, chcę cię już. Niech sąsiedzi słyszą znów, jak się wdzieram tu bez słów pod twą skórę, tak jak tu.
Przypadek otwieramy drogi tak jak igła. Wbijam ją pod skórę, zostawiam tam dreszcze nitka. Cienka jak życie, jak każda moja decyzja. Zabiłem sobie ten strach, nie mam już czego bać. Zamieniłem słowa na szale stów. Ona stoi obok, wie, że mam życie z nud. Napisałem nam scenariusz, który łączy ból, gdy pod skórą znów pojawia się tuż.
Chcę cię teraz, chcę cię już. Niech sąsiedzi słyszą znów, jak się wdzieram tu bez słów pod twą skórę, tak jak tu. Chcę cię teraz, chcę cię już. Niech sąsiedzi słyszą znów, jak się wdzieram tu bez słów pod twą skórę, tak jak tu.
Przed chwilą mogliście wysłać duetu Smola z tej Tymek w utworze Tuż, a ja przypominam, że słuchacie audycji Za Orbitą, której gościem jest dzisiaj pan Tomasz Kundera z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. To może teraz jeszcze wróćmy do historii, bo został przeniesiony obserwatorium z ulicy Kopernika do Fortu Scala. I ten fort, jeżeli jak sama nazwa mówi, to był obiekt wojskowy zapewne, obiekt wojskowy. Jak stary to był obiekt wojskowy i jak wyglądało jego przysposobienie do działalności astronomicznej?
Oczywiście fort, jak sama nazwa wskazuje, kojarzy się z fortecą, a to wszystko jest powiązane z faktem, że w XIX wieku cesarsko-królewska armia austro-węgierska miała taką ideę, że będzie chronić Wiedeń, czyli najważniejsze miasto całego imperium, w sposób taki, że wszelkie miasta w okolicy czy dookoła zamienił w twierdzę. Również Kraków został ogłoszony twierdzą i otoczony pierścieniami warowni. Wybudowano 3 takie pierścienie i Fort Scala, w którym ulokowano obserwatorium, był jednym z największych w 3. zewnętrznym pierścieniu obronnym miasta Krakowa. Wybudowany został w drugiej połowie XIX wieku. Jest to fort typu pancernego, fort artyleryjski, to znaczy jego głównym uzbrojeniem były potężne działa, najbardziej potężne, jakie tylko można było zdobyć w XIX wieku, dzięki czemu kontrolował ogromny obszar zachodniej strony miasta. W zasadzie dowolne podejście od zachodu do Krakowa było blokowane przez forty znajdujące się w Lesie Wolskim, a największy z nich to był właśnie Fort Scala. Fort ten był wykorzystywany przez wszystkie armie, które się przetaczały w czasie wojen przez nasze tereny, ale już w czasie II wojny światowej nie miał dużego znaczenia militarnego, jako że fort XIX-wieczny był już przestarzały podówczas.
Czy w I wojnie światowej brał udział w jakichś walkach?
Nie dał rady. Wynika to z faktu, że fort ma ogromną, mimo swojej ogromnej, potężnej armaty, mimo możliwości ostrzału całego zachodniego przedpola Krakowa, jego zasięg ognia wynosił tylko 20 km. W czasie I wojny światowej front nie podszedł bliżej niż 20 km do fortu. W związku z czym jego dowództwo nie zdecydowało się na ostrzeliwanie w kierunku frontu, obawiając się, zapewne słusznie, że pociski mogą spadać po niewłaściwej stronie, co mogłoby przechylić szale zwycięstwa nie na tą stronę, na którą by należało. związku z czym fort był w stanie alarmu bojowego, inne forty mniejsze, wyposażone w słabsze działa, prowadziły ostrzał w kierunku frontu, natomiast sam Fort Skała nie strzelał w czasie I wojny światowej, przynajmniej o ile ja wiem. W czasie II wojny światowej również nie prowadził zbyt intensywnych walk, co wynikało z tego, że przez wszystkich był uznawany za przestarzały, ale na początku września 1939 roku, 3 września, dostał rozkaz narobienia tyle hałasu, ile się da, aby przekonać nacierającą armię niemiecką, że fort będzie walczył, że Kraków będzie broniony. No i tak się stało. Fort wykonał maksymalne swoje zadanie, wystrzelał całą amunicję, po czym żołnierze się wycofali, kiedy w forcie już nie było co robić. I to są jedyne znane nam epizody bojowe tego fortu. Oprócz tego był w XIX wieku i na początku XX wieku był fortem na tyle potężnym, że w zasadzie unikano jego atakowania. Nikt się nie odważył na atakowanie fortu Skała. Ważną informacją jest to, że fort Skała w odróżnieniu być może od wielu innych tego typu budowli nie został wymurowany. Nie jest to budynek, który postawiono w jakimś specjalnym miejscu, ale został wykuty w skale. Jego główne pomieszczenia, jego główne korytarze i przejścia są wykute wewnątrz góry, w związku z czym był bardzo trudny do zniszczenia. Nawet po II wojnie światowej, pod koniec II wojny światowej, kiedy wojsko niemieckie usiłowało ten fort wysadzić w powietrze, żeby ukryć i zniszczyć jakiekolwiek ślady swojej działalności wewnątrz, to się w zasadzie nie udało. Fort przetrwał, zostały zniszczone tylko elementy, które dobudowano. Zniszczona została klatka schodowa, zawalił się dach i most wejściowy. Natomiast same pomieszczenia wykute w skale przetrwały, już nie było takiej możliwości, żeby wysadzić całą górę w powietrze. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing. There's just too little of what the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone, Lord, we don't need another mountain. The mountains on your side's enough to climb. Oceans and rivers enough to cross till the end of time. What the world needs now is love, sweet, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. For everyone, Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, listen, Lord, if you want to know what the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of, too little of. What the world needs now is love, sweet love, sweet
nie poważny, ja nie poważny, w końcu ciągle. zakręca w głowie mi wszystkie sny, gdzie ja tańcząca ty. Mówisz mi, masz iść, stoję już obok drzwi. Chcę kochać myśli twoje, czuć, biegnąć wciąż, unosić cię do chmur. Mógłbym tak zapisać.
W naszej dzisiejszej podróży przez historię Obserwatorium Astronomicznego UJ rozmawialiśmy z panem Tomaszem Kunderą na temat Fortu Skała, który przetrwał próbę zniszczenia pod koniec II wojny światowej. I w tym momencie, gdy jest wysadzony, powiedzmy wysadzony w cudzysłowie, większość fortu, przychodzą astronomowie i mówią, chcemy mieć tutaj swoje obserwatorium. I z jakimi problemami się spotkali?
No i tak nie tyle chcemy, co szukali już od późnych lat 40. lepszego miejsca niż właśnie centrum miasta, czyli ulica Kopernika. Fort był jedną z możliwości, tylko że wydawał się wtedy bardzo odległy od miasta, bardzo odległy od świateł, było tam wystarczająco ciemno.
Czy był, wtedy chyba nawet tam nie było jeszcze dojazdu asfaltowego?
Nie było, żadnych dróg nie było praktycznie w okolicy, dlatego że jedyna droga, jaka tam prowadziła, była stara droga tak zwana rokadowa, łącząca wszystkie forty ze sobą. Z jej głównych cech było to, że była bardzo kręta, po to, żeby nie było zbyt łatwo przewidzieć przeciwnikowi, gdzie będą się poruszać oddziały po takiej drodze. Natomiast śmiano się często obserwatorium, że to było niesłychanie daleko, bo trzeba było 2 godziny dojeżdżać furmanką, w związku z czym to było daleko poza Krakowem. Obecnie nie jest to już, nie wydaje się to zbyt odległym miejscem i jest miasto znowu przysunęło się bardzo blisko obserwatorium, ale wtedy wybór padł na to miejsce. Zwłaszcza, że z okazji 600-lecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego Ludowe Wojsko Polskie postanowiło przekazać prezent dla Uniwersytetu i tym prezentem okazał się właśnie fort. No, fort nie jest specjalnie typowym wyposażeniem uniwersyteckim, ale jak głosi kolejna anegdota, na senacie uczelni ktoś podniósł głos, że właśnie astronomowie chcieli być za miastem, w związku z czym można ich skierować do tego fortu. No i w ten sposób z jednej strony astronomowie chcieli, a z drugiej strony dostali w prezencie i mogli się przenieść do tejże placówki. Fort, co ważne, był bardzo zniszczony, mimo że sama skała nie została naruszona, ale wejście, korytarz wejściowy, schody, most wejściowy do fortu, ponieważ fort jest otoczony fosą, to wszystko było zniszczone i na początku w czasie jego przystosowania trzeba było odbudować te elementy, które są domurowane, dobudowane do samych pomieszczeń fortecznych. Zostało to przeprowadzone i w tej chwili myślę, że fort się bardzo dobrze prezentuje. Astronomowie, mimo że zajmują się zasadniczo obserwacją nieba, to jednak też patrzą trochę na Ziemię i starają się, żeby ten fort wyglądał jak najlepiej, żeby można było podziwiać również jego piękno.
Bo w forcie są przeprowadzone m.in. zajęcia dla studentów.
Owszem, są tam w części, która jest dostępna ze względu na warunki w niej panujące do pracy. Są zarówno zajęcia dla studentów, jak i wykłady otwarte, jak i wszelkie inne działalności typowe dla uniwersytetu. Natomiast część fortu nie jest bezpośrednio dostępna ze względu na to, że pomieszczenia wykute w skale wapiennej mają jedną bardzo poważną wadę, mianowicie ta skała przecieka. Więc całkowite zaizolowanie skały po to, żeby były to pomieszczenia nadające się zgodnie z przepisami do eksploatacji codziennej, jest w zasadzie bardzo trudne. Wszystko, co da się użytkować w sposób bezpieczny, jest w tej chwili wykorzystywane. Natomiast są miejsca, które udostępniamy do zwiedzania, żeby zobaczyć, jak wyglądała forteca w czasie swojej świetności. Jednak codzienne tam przebywanie nie jest możliwe.
Może teraz zajmijmy się właśnie tymi wykładami otwartymi, zwiedzaniem. W jaki sposób zwykły śmiertelnik, nie astronom, może podejrzeć pracę astronoma, czy też miejsce, w którym on pracuje?
Organizowane są liczne wydarzenia i imprezy, które odbywają się na terenie obserwatorium. Najbardziej regularny z nich to jest tak zwany Wieczór z Gwiazdami. Jest to spotkanie otwarte dla każdego. Można przyjść na wykład popularno-naukowy, wysłuchać tego referatu i dowiedzieć się czegoś ciekawego o Wszechświecie, o astronomii. I oczywiście w ramach takiego spotkania przewidziane jest również zwiedzanie terenu obserwatorium. Jeżeli są warunki wystarczające pogodowe, można też popatrzeć przez teleskopy na niebo i w ten sposób zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Co ważniejsze, są też inne imprezy, które odbywają się już nie tak często, na przykład doroczna Noc Naukowców, czy jakieś inne spotkania na terenie obserwatorium, jak również anglojęzyczna wersja spotkań, zwana Nights Under the Stars. I to oczywiście każdy może się zarejestrować na takie wydarzenie, dlatego że ze względu na bardzo limitowane niestety liczbę osób, jaką możemy przyjąć, rejestracja jest niezbędna. Dlatego jeżeli ktoś z Państwa wejdzie na stronę obserwatorium, strony internetowe i poszuka tematu związanego z wieczorami, z gwiazdami, jest tam dostępna rejestracja, można się zapisać, osoby zarejestrowane mogą przybyć i prowadzić i poznać obserwatorium, czy nawet zobaczyć, jak wyglądają obserwacje i spróbować popatrzeć na niebo.
Dziękujemy bardzo za słuchanie audycji Za Orbitą. Dziękuję też naszemu gościowi, panu Tomaszowi Kunderze, pracownikowi Obserwatorium Astronomicznego. Dzisiaj kończymy już naszą audycję Za Orbitą. Za tydzień, na pewno usłyszymy się za tydzień, to będzie 6 maja. W związku z tym, że zbliżają się urodziny naszego radia, zaplanowaliśmy też coś ciekawego i mamy nadzieję, że uda się to wykonać. Natomiast dziękujemy, panie Tomku.
Dziękuję.
I do usłyszenia za tydzień.